Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś przybliżymy Państwu niezwykłą postać pierwszej australijskiej świętej, siostry Mary McKillop. Na 2 miesiące przed kanonizacją, w rozmowie z księdzem Józefem Polakiem, opowie nam o niej ksiądz Wiesław Słowik, rektor polskiej misji katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. W drugiej części programu refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych. A na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszam.
Zakończyła się głośna sprawa przeciwko Stolicy Apostolskiej w amerykańskim stanie Kentucky. Trzej mężczyźni, którzy jako nieletni byli molestowani przez duchownych, wycofali swoją skargę. Zdaniem adwokata reprezentującego interesy Watykanu, fakt ten pokazuje, że wbrew temu, co ofiary i ich prawnicy starali się wmówić mediom, Stolica Apostolska nigdy nie dążyła do ukrywania przypadków molestowania. Teoria wymyślona przed 6 laty przez prawników wprowadzała jedynie w błąd opinię publiczną, podkreślił adwokat Jeffrey Lena. Wciąż jednak w amerykańskich sądach toczą się 2 inne sprawy przeciwko Stolicy Apostolskiej. Jedna w Wisconsin, a druga w Oregonie.
Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o sprawie z Kentucky, oświadczył dziś watykański rzecznik prasowy. Nie umniejsza to jednak naszego potępienia dla nadużyć seksualnych i współczucia dla ofiar, zaznaczył ksiądz Federico Lombardi. Tym niemniej ważne jest, iż zarzut rzekomej współodpowiedzialności Stolicy Apostolskiej za ukrywanie nadużyć okazał się bezpodstawny, dodał watykański rzecznik.
Peregrynacją krzyża Mary McKillop w Australii rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do kanonizacji tej pierwszej australijskiej świętej. Ta zakonnica, która całe swoje życie poświęciła edukacji najuboższych, zostanie zaliczona przez Benedykta XVI w poczet świętych 17 października w Watykanie. Siostra Mary McKillop to postać niezwykła, choć w Polsce wciąż dość mało znana. W drodze do świętości przeszła nawet przez ekskomunikę. Wierna charyzmatowi nauczania i troski o ubogich, nigdy nie straciła miłości do Kościoła. Jej postać w rozmowie z księdzem Józefem Polakiem przybliży nam rektor polskiej misji katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, ksiądz Wiesław Słowik.
Księże Wiesławie, 3. tysiąclecia było trzeba czekać, żeby Australia doczekała się pierwszej świętej. A Mary McKillop, wkrótce świętą, nazywa się nieraz świętą buntowniczką. Dlaczego?
Przede wszystkim ta święta była ekskomunikowaną. Przez ponad blisko pół roku była ekskomunikowaną, wyrzuconą niemalże z kościoła. Po pół roku przyjętą z powrotem na łono kościoła, a koncentruje w sobie jak w pryzmacie duchowość australijską, ducha australijskiego. Dlatego jest tak bardzo popularną, kochaną przez wszystkich, nie tylko przez katolików. I przeciętny Australijczyk jest dumny z tej właśnie postaci i cieszy się oczywiście ogromnie z wyniesienia jej na ołtarze.
W Polsce aż tak bardzo znana nie jest. Być może ktoś słyszał, że beatyfikował ją Jan Paweł II w 1995 roku, że Benedykt XVI w Australii modlił się na jej grobie. Przybliżmy zatem samą postać. Jest córką szkockich imigrantów.
Tak jest. Rodziła się w Fitzroy w dzielnicy melburneńskiej 15 stycznia 1842 roku. Była jednym z 8 dzieci i to w rodzinie naznaczonej chorobą alkoholową. Najstarszą z tychże właśnie dzieci spróbowała oczywiście pomóc także tej rodzinie. Miała krewnych w południowej Australii i dlatego tam właśnie też przeniosła się razem z rodziną, być może uciekając prawdopodobnie przed chorobą ojca. Mając 16 lat, pomagała już rodzinie, była guwernantką także, uczyła dzieci bogatych ludzi, a właśnie tam w południowej Australii, w okolicach Penola, z inspiracji księdza Juliana Tenisa Woodsa, rozpoczyna dzieło, które naznaczyło w zasadzie całą Australię. Rozpoczyna uczyć dzieci w stajni i zakłada zgromadzenie świętego Józefa w 1866 roku. Włożyła na siebie prostą, czarną sukienkę z takim dużym krzyżem na znak poświęcenia się Bogu. Ojciec Woods napisał na niej regułę, która została później zatwierdzona przez biskupa Adelaide.
Właściwie ona rosła w rodzinie, która na początku żyła w niezwykłym dobrobycie. Ojciec popadł w długi nie dlatego, że jakoś pracowity nie był, ale dlatego, że ludzie, którzy jemu byli winni pieniądze, po prostu tych pieniędzy nie oddali. Z tego zaczęły się problemy i jako najstarsza z 8 dzieci, Mary McKillop, właściwie zdana była na takie dorastanie bez własnego dobrego wykształcenia. Miała wykształcenie ogólne, fragmentaryczne, formalne. Może stąd czuła potrzebę, że ważną rzeczą jest wykształcenie, ważną rzeczą jest edukacja. Zatem wzięła się do uczenia dzieci, zakładając zgromadzenie sióstr świętego Józefa od Najświętszego Serca. I to już w wieku 25 lat. To był początek jej konfliktów z Kościołem, nieoczekiwanych.
Miejmy na uwadze także i cały kontekst, to są początki nowożytnej Australii. Te początki były naznaczone ostrym konfliktem pomiędzy bogatymi Anglikanami, którzy powiedzmy mieli władzę, i Irlandczykami, którzy byli katolikami przede wszystkim, spychanymi jednak na bok. Większość z nich rekrutowała się także z różnego rodzaju zesłańców, kryminalistów niemalże. Katolicy nie mieli wielkich szans. Musieli się przebijać, walczyć o swoje prawa. Stąd też Irlandczycy mieli świadomość, że trzeba za wszelką cenę uczyć dzieci, żeby nie dać się zepchnąć zupełnie na same doły. Miejmy też na uwadze jedną rzecz, mianowicie, że Kościół australijski właśnie rozpoczął się od świeckich. Przez parędziesiąt lat nie było żadnego księdza w Australii. Pierwszy, jaki się pojawił, został wydalony z Australii, zostawiając Najświętszy Sakrament w Sydney, i przez wiele następnych lat ludzie właśnie tam przychodzili. Czyli Kościół australijski swe początki ma właśnie w laikacie i jednocześnie w tej obronie przeciwko agresji trochę Anglikanów. I oczywiście też te początki Kościoła były takie, że biskup, powiedzmy Adelaide, chciał podporządkować sobie to zgromadzenie, podczas kiedy Mary McKillop uważała, że to zgromadzenie powinno iść w całą Australię. I tu zaczęły się oczywiście dosyć ostre konflikty na tym tle przede wszystkim, ale doszło właśnie do ekskomuniki i do zamknięcia działalności tego zgromadzenia, które już miało wiele szkół i wiele dzieł miłosierdzia rozsianych po różnych miejscach całej Australii.
Burzono się wówczas, że nie jest to zgromadzenie klasztorne, że siostry, żeby uczyć dzieci, mieszkają w namiotach, szopach, gdzieś przy szkołach. Sama Mary McKillop, żeby wyjaśnić sytuację, jedzie do Rzymu w 1873 roku. Pius IX uznaje jej dzieło i ją za założycielkę zgromadzenia. Dzieło rozwija się.
Oczywiście. I tutaj można by podkreślić także rolę ojców jezuitów. Jej brat, Mary McKillop, był pierwszym jezuitą, który wstąpił do Towarzystwa Jezusowego Południowej Australii, gdzie początki tegoż towarzystwa zawdzięczamy austriackim jezuitom. I jezuici także wiele pomogli Mary McKillop właśnie w tym odniesieniu się, właśnie odwołaniu się do Rzymu. Rzym oczywiście stanął absolutnie po stronie Mary McKillop. To dzieło rozwinęło się przepięknie. Nie ma w zasadzie dzisiaj miejsca, gdzie by nie było właśnie tych sióstr, gdzie by nie było szkoły. Zresztą szkolnictwo australijskie w 1/3 jest szkolnictwem katolickim. I to między innymi także wielka zasługa Mary McKillop.
Ona nie ograniczyła się tylko do Australii, jeździła na Nową Zelandię, tam jej siostry szkoły zakładały. Zresztą zdrowiem to przepłaciła, tam dostała wylewu i 9 lat później, już po powrocie do Australii, zmarła na skutek tego właśnie. Słowem, te szkoły nadal pracują, zgromadzenie nadal aktywnie działa.
Absolutnie tak. Oczywiście nie jest to już tak prężne ze względu na brak może powołań, ale mimo wszystko jednak ciągle działa, ciągle znaczy coś. Tak, Mary McKillop zmarła w 61 roku życia, ale wtedy już to zgromadzenie było jednym z najbardziej liczących się, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację, w miejscach najtrudniejszych, w miejscach, powiedzmy, nie w samych miastach wielkich, ile raczej właśnie w terenie. Długo czekaliśmy także na jej beatyfikację, bo proces kanoniczny rozpoczął się już w 73 roku, a dopiero w 1995 była beatyfikowana. Ku radości całej zresztą wstali. I na pewno jej kanonizacja, wyniesienie już na ołtarze w całym kościele, powszechnym kościele, jest dla Australijczyków ogromnym wydarzeniem i powodem do wielkiej radości.
Kanonizacja jest wskazaniem danej osoby jako przykład dla całego kościoła, dla kościoła powszechnego. czego może uczyć współczesnych ludzi na całym świecie, także w Polsce, święta wkrótce Mary MacKillop.
Przede wszystkim chyba umiłowania drugiego człowieka. A w Australii podkreśla się właśnie, że każdy powinien mieć równe prawa, że wszyscy powinni mieć równe prawa. Mówi się także o mateship, czyli o bliskości człowieka do człowieka. Nie dlatego, że jest bogatym czy coś znaczy, tylko dlatego, że jest człowiekiem. Ma prawo do szacunku, do równości. Tego właśnie uczy także i Mary MacKillop. Ona koncentruje w sobie, jak w pryzmacie, tą duchowość, powiedzmy, przeciętnego Australijczyka. Uważam także, że uczy nas umiłowania Kościoła, nawet wtedy, kiedy na skutek ludzi Kościoła, nawet hierarchii, doznała przecież ogromnej krzywdy, powiedzmy, potrafiła do końca zachować miłość do Kościoła i potrafiła odróżnić, co jest błędem w decyzjach czasami hierarchii, czy jakąś pomyłką, a czym jest faktycznie Kościół Chrystusowy. I ta jej wolność wewnętrzna też jest ogromnie atrakcyjna. Jej zapał, jej otwartość, bohaterstwo niemalże w tym, co robiła. Nie tylko mówimy o szkołach przecież, mówimy także o opiece nad kobietami, nad sierotami, nad ludźmi biednymi. Jej dzieła miłosierdzia, jej przytułki, jej opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy jest równie ważną. Właśnie to też jest dla nas jakiś taki przykład do naśladowania.
Mary MacKillop, wkrótce święta. Święta ekskomunikowana, święta buntowniczka. Tym z Państwa, którzy chcieliby bardziej może zapoznać się z bogatą biografią nowej świętej, polecamy przygotowywaną właśnie w wydawnictwie Wam książkę jej poświęconą, która ukaże się jeszcze przed kanonizacją. A za rozmowę serdecznie dziękuję księdzu Wiesławowi Słowikowi, rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Australii. Dziękuję bardzo.
Ja również. Szczęść Boże.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Krzywdy cierpliwie znosić. Pierwszą krzywdę uczynił człowiekowi szatan. Zwiódł go i wprowadził w stan, który jest źródłem wszystkich krzywd, jakie będą mieć miejsce aż do końca świata. Niezliczony jest katalog krzywd, których człowiek doznaje od wczesnej nieraz młodości. Z pewnością krzywdą dla dziecka jest poczęcie poza normalną rodziną, a w rodzinie brak miłości, wyróżnianie jednych dzieci kosztem drugich, rozwód rodziców, nie mówiąc już o pastwieniu się nad dziećmi czy molestowaniu seksualnym. Dalej, wszelka niegodziwość, niesprawiedliwość względem każdego człowieka. Poniżenie wobec innych. Odebranie dobrego imienia. Oszukanie. Okradzenie i słuchacz może wymienić wiele innych krzywd, które sam doznał. O co więc chodzi, gdy przeprowadzamy refleksję nad tym właśnie uczynkiem? Czy o tolerowanie niesprawiedliwości? Na pozór tak by wyglądało. Ale sprawa jest bardzo złożona. Niektóre krzywdy są nie do usunięcia. I skutki trwają wciąż, rzutując na osobowość i zachowanie się człowieka. Tu potrzebna jest mądrze prowadzona terapia, by pomóc człowiekowi, zwłaszcza młodemu, w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i wskazania, jak ma sobie dawać radę w tej trudnej dla niego sytuacji. Trywializowane powiedzenie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, może mieć bardzo poważne zastosowanie. Trzeba pomóc człowiekowi w odnalezieniu własnej godności naruszonej przez krzywdę. Poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, przypominał już papież święty Leon Wielki. A psalm 56 mówi, w Bogu ufam, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? Jeśli jednak mamy pomóc komuś w odnalezieniu drogi do cierpliwego znoszenia doznanej krzywdy, trzeba się najpierw przyjrzeć sobie. Jak radzę sobie z krzywdami, które mnie dotykają? Niewiele jest chyba szczęśliwców, którzy w żaden sposób nie czują się skrzywdzeni. Z zażenowaniem muszę wyznać, że do dzisiaj sam nie czuję się przez nikogo skrzywdzony. Trzeba mieć zawsze w perspektywie Boga, który kocha i mnie, i tego, kto mi krzywdę wyrządził. W oparciu o Boga jestem mocny. Ty najpierw pytam, Panie Boże, wiesz, Ty do tej krzywdy dopuściłeś, o co tu Tobie właściwie chodzi, to od razu wiem, że stoję przed wyzwaniem, któremu mogę sprostać, jeśli będę trwał w Bogu. On wskaże drogę postępowania. I On da cierpliwość, nawet wtedy, kiedy tej cnoty jeszcze do końca w sobie nie wyrobiłem. A moja niecierpliwość może się przejawiać w rozmaity sposób. Przede wszystkim w totalnie negatywnym stosunku względem człowieka, który mi krzywdę wyrządził. Stosunek ten przejawia się w wewnętrznym nastawieniu, podsycanym jeszcze przez niewygasłe emocje, wyrażaniu swoich negatywnych uczuć wobec osób trzecich, a często i w agresji słownej lub nawet czynnej wobec sprawcy mojej krzywdy. Wobec tego nie podsycam w sobie emocji negatywnych, nie obnoszę się z żalami wobec bliższych i dalszych znajomych, a jeśli się z krzywdzicielem spotkam, po prostu unikam awantury. Oczywiście mam prawo starać się o naprawienie krzywdy, czasem może nawet na drodze sądowej, ale tu trzeba roztropności, jasnego rozeznania. Święty Paweł stawia w tym względzie poprzeczkę bardzo wysoko. Cytuję list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 6. A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Oczywiście nie chodzi o zapewnienie krzywdzicielowi bezkarności i uwolnienie go od obowiązku naprawienia krzywdy lub przynajmniej zmniejszenie jej skutków. Mamy prawo łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Nie można tu nie wspomnieć o innej stronie problemu, mianowicie kiedy sumienie mnie wyrzuca, że ja komuś wyrządziłem krzywdę. Wtedy wiadomo, chrześcijanin ma moralny obowiązek krzywdę naprawić, a szkodę wynagrodzić ze stosownym przeproszeniem. Ufamy, że spotkamy się za tydzień i będziemy się zastanawiali nad kolejnym uczynkiem urazy chętnie darować.
Tu Radio Watykańskie. Refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.